Pieśń 20. Wypadki przed rzezią zalotników. Odys w podsieniu do snu słał sobie posłanie. Na spód skóry wołowe, a na wierzch baranie, z tych skopów, które gachy pojadły łakome. Chlajne mu do przykrycia dała Eurynome. I legł witeś, lecz nie spał, zamyślony o tym, jakby gachy wygubił. Wtem z pustym chychotem z komór wybiegły dziewki, takie co zwyczajne zadawać się z gachami, miewać schadzki tajne. Słysząc Odys ich śmiechy, ważył w głębi duszy, czy się zerwie i wszystkie do jednej pokruszy, czy im jeszcze dozwoli na bewstyd zbrodniczy raz ostatni. I serce w piersiach muskowyczy, jak u suki, co szczeniąt pilnując swych szczeka i zaczepia każdego przechodniego człeka. Tak w nim wrzało i byłby na nie wraz uderzył, ale bijać się w piersi poryw ten uśmierzył. Cierp serce, przecie nieraz gorsześ przecierpiało, jak z cyklopem, gdy szarpał żywcem druhów ciało, a jednak to się zniosło. Wyszedłem z tej matni, pewien, że przyszedł na mnie w życiu dzień ostatni. Tak mówił i ukajał w głębi burze duszne. Serce się ukoiło rozkazom posłuszne. On tylko wił się ciągle w bezsennym uścisku, jak ten, co postawiwszy kiszkę na ognisku, nadzianą krwią i tłuszczem, przewraca co chwila. Bo prędzej usmażona, prędzej go posila. Tak i on z boku na bok ciągle się przewracał, myśląc, jakby te gachy naraz powytracał. Lecz ich tylu, on jeden. Wtem z nieba Pallada zbiegła doń, kształt przybrawszy panny i powiada, stanąwszy u głów jego, tak mówiło dziewczę, czemu czuwasz, a nie śpisz, ty mój nieszczęśliwcze? Przecież jesteś w swym zamku, z żoną pod tym dachem i z najlepszym, jaki jest, synem Telemachem. Na to jej odpowiedział Odys mądra głowa. Bogini, to co mówisz, prawda, ani słowa, lecz ja z myślami mymi mam niemałą mękę. Jak się wziąć do tych gachów, jak wyzwać na rękę, sam jeden, a ich taka schodzi się gromada. Lecz większy jeszcze grozi kłopot mi i biada, że gdy z Bożą pomocą gachy w pień wysiekę, rozważ, gdzie mam się podziać, gdzie znaleźć opiekę. Na to mu sowiooka Atenę odpowie. Dziwnyś, wszak druhom zwykle ufają druhowie, choć śmiertelni i pomóc niezdolni w potrzebie. Jam przecież nieśmiertelna, jam broniła ciebie w każdej przygodzie. Uważ, mowy mojej wątek, choćby różnojęzycznych chówców pięćdziesiątek obskoczył mnie i ciebie, chcąc zabić oboje, to w końcu ty ich trzody pognałbyś jak swoje. Uśnij więc, ta bezsenność wyniszcza ci siły. Uśnij, twoje cierpienia niemal się skończyły. To powiedziawszy, snem mu potrzęsła powieki i wnet boginię w Olimp unosił pęd lekki. Skoro sen go utulił, rozwiązał mu członki i troski spędził. Za to ucz jego małżonki sen nie kleił. Siedząca na łożu w łzach cała, gdy już wszystkie boleści serca wypłakała, taką modlitwą błaga Artemis boginie. Córo Zeusa, Artemis, o, ugódź mnie, Ninie, strzałą twą. Smutny żywot wydrzyj z mego łona lub ześlij na mnie wicher, którym uniesiona w tumany mgieł zawalnych padnę gdzie na brzegu okeanu, co ziemię okrąża w swym biegu. Ześlij wichr jak na owe Pandarea córy, co zbawione rodziców skrzydłem tej wichury sierotami zostały. Afrodyta boska o te panny sieroty jak matka się troska, przynosi im wonnego miodu, wina, mleka, Hera wdziękiem nad wszystkie niewiasty obleka, Artemis wzrost im daje i kibić układa, misternych robót sama uczy je Pallada. Potem, gdy Afrodyta szła w Olimp wysoki, wyjednać tam weselne dla dziewic wyroki u Zeusa piorunnego, który to przenika, co szczęściem lub nieszczęściem ma być śmiertelnika, wtenczas harpie wykradły jej te wychowanki i obrzydłym Eryniom oddały w poddanki. Oby mnie tak bogowie z tego świata wzięli, lub zabiła Artemis. Wolę to, niżeli chuć nasycać lubieżną prostego Achiwy. Wolę, żeby mi w oczach stał mój Odys żywy, a ja z nim się zapadła w ponure podziemie. Zaprawdę lżej się znosi takich cierpień brzemię, kiedy na narzekaniu i łzach dzień przechodzi, a noc wszystkie boleści słodkim snem łagodzi. Bo ledwo senność błoga powieki przypruszy, równie złe, jak i dobre, wymiata ci z duszy. Lecz demon, co noc na mnie sny okropne zsyła, czułam męża, spał przy mnie, postać jego była taka jak na odjezdnem, a ja, ucieszona, mniemałam tulić męża, nie marę, do łona. Tak mówiła. Wtem promień błysł złotej jutrzenki i doszły usz Odysa te płacze i jęki. Zamyślił się, bo ciągle snuły się widziadła, że ona przy nim stoi i kto jest, odgadła. Jakoż chiton i skóry służące za łoże zwinął wraz i na stołku położył w komorze, a na podwórze wyniósł lis kurę wołową i wzniósłszy w górę ręce, błagał moc Zeusową. Ojcze Zeusie, tyś skazał mnie na trud i nędzę, a dziś rodzinie wracasz po długiej włóczędze. Spraw niech słowem wróżebnym ozwą się te ściany, a z nieba znak widomy niech będzie mi dany. Tak błagał Witeś. Zeus go wysłuchał istotnie. Z świetlanego Olimpu piorun naraz grzmotnie wypuszczony z obłoku. Odys rad był wielce z tego znaku, gdy z miejsca, gdzie królewskie mielce stały blisko, mielcarka przesłała mu wróżbę. Przy żarnach bab 12 pełniło tam służbę, mieląc jęczmień, pszenicę dla męży na strawę, lecz wszystkie spać już poszły, w pracy więcej żwawe, krom jednej, co najsłabsza, mąkę meuła jeszcze. Ta, zatrzymawszy żarna, rzekła słowo wieszcze. Ojcze Zeusie, władnący ludźmi i bogami, tęgo zagrzmiałeś z nieba, choć nigdzie nad nami nie ma chmury. Zapewne znak dajesz dla kogo. Wysłuchajże mej prośby i pociesz niebogą. Oby nigdy już więcej ten gaszy tłum nie siadł tu w zamku Odysowym do rozpustnych biesiad. Na które mleć im mąkę muszę, mdła kobieta, niechby się raz ostatni najedli dosyta. Usłyszawszy Odysej tę wierzdźbę mielcarki, ten grzmot już był pewny, że skręci im karki. Tymczasem inne dworskie, służebne się zbiegły i stos drew na ognisku płomieniem zażegły. Toż i boski Telemach ze snu się ocucił, przywdział szaty, przez ramię świetny miecz zarzucił, pięknymi postołami białe opiął nogi, do ręki wziął z miedzianym grotem oszczep srogi i rzekł do Euryklei, w progu stojąc: Nianiu, myślałaś też o jadle, o miękkim posłaniu, dlatego tam przychodnia? Czyś też nie myślała? Albowiem matka moja, choć taka wspaniała, często się zapomina i lada hultaje przyjmuje, a uczciwym przystępu nie daje. Na to mu Eurykleja wymówkę uczyni. Niewinnej matki swojej niechże syn nie wini, bo ów gość siedział w izbie i wytrząsał dzbany, a jeść nie chciał, choć o to przez nią był pytany. Aż gdy sen jął go morzyć o spóźnionej porze, kazała dlań służebnym w izbie mościć łoże. Lecz nieszczęsny od wygód, odwykły staruszek, nie chciał na łożu miękkich spoczywać poduszek, ino skóry baranie słał sobie pokotem w przysionku, a my chlajną nakryły go potem. To rzekła, a młodzieniec, dzierżąc w dłoni kopie, wyszedł z zamku, a za nim psy biegły po tropie i na wiecę szedł między pancerne achiwy. Tymczasem Eurykleja zwoływała dziewy służebne, najzacniejsza z niewiast tego dwora, Opsa córa, a Ops był synem Peisenora. Nurze dziewki, do mioteł, z izby wymieść śmiecie, lecz wprzód skropić, a potem krzesła zaścielecie krasnymi kobiercami. Wy zaś, drugie dziewki, myjcie stoły gąbkami, wypłuczcie nalewki i dwuuszne puchary, inne niechaj skoczą po wodę do krynicy, a raźno, ochoczo, bo gachy zejść się mają wcześniej. Uprzątniętą niechże izbę zastaną. Dziś dla wszystkich święto. Rozkazom jej posłuszna czeladka niewieścia. Przynieść wodę z krynicy pobiegło 20. Reszta piękny porządek w izbie już kończyła. Wtem czelać panów gachów na zamek przybyła i wzięła się drwa rąbać, a dziewki od wody też wróciły. Zjawił się także pastuch trzody, który trzy wykarmione, a z trzody najlepsze, przygnał i na dziedziniec wolno puścił wieprze. A sam Odysa zagabł słowem uprzejmości. Gościu, czyś ty z Achiwy w lepszej zażyłości, czy jak wpierw obelgami trapią cię we dworze? Na to mądry mu Odys odrzekł. Kiedyś może Eumajosie bogowie spuszczą srogie kary na one rozpustniki bez czci i bez wiary, co się rozwielmożywszy tutaj w cudzym domu płodzą bez wstyd, ustąpić nie myśląc nikomu. Takie tam rozchowory jeden z drugim toczył, kiedy koziarz Melantios prosto ku nim kroczył, gdyż co tylko najlepsze z obory koziołki przygnał gachom nagody. Dwa jego pachołki zaraz je uwiązali pod wystawą brzmiącą. Melant zaś na Odysa wpadł mową łającą. Przybłędo, więc wciąż będziesz męże napastował twoją tu żebraniną, ot byś już się schował, bo jak widzę inaczej, ciebie nie pozbędę niż tą pięścią. I po co cierpieć tu przybłędę, darmo jada. Idź sobie żebrać w inne domy. Tak mówił, a Odysej w milczeniu zniósł gromy, li trząsł głową i myślał, jak mu ten łeb zleci, gdy wtem znowu Filoitios nadszedł, pastuch trzeci, który sztuczną jałówką przygnał statko kozie. Te się z lądu dostały morzem na przewozie, przewożącym każdego wprost na drugą stronę i pod brzmiącą wystawą były umieszczone. A gdy je tam uwiązał, mocno, jak należy, zagabnął Eumajosa, starostę pasterzy. Powiedz mi, kto jest, jeśli zapytać się godzi, ów gość nowy, z jakiego kraju on pochodzi, jakie rodu nazwisko i dziedzicznych włości? Nędzarz, a postać jego pełna królewskości. Snać bogi na ród ludzki srodze są zawzięte, kiedy nędzą i króle bywają dotknięte. Rzekłszy to, prawą rękę Odysowi podał, pozdrawiając i takie lotne słowa dodał. Witam cię, ojcze gościu, da Bóg lepszej doli doczekacie. Dziś nędza trapi was i boli, O Zeusie okrutniejszy niż inni niebianie, ludziś spłodził, a jesteś tak zawzięty na nie, że nędza i cierpienie bywa ich udziałem. Toż zimny pot mnie oblał, kiedy cię ujrzałem i łza spadła, bo Odys stanął mi w pamięci. Jak ty i on tam może wśród obcych się kręci, łachmanami okryty, jeśli jeszcze żywy, w słońce patrzy. Lecz jeśli zmarł ten nieszczęśliwy i jest w Hadesie, żal mi. Żal po panu takim. On gistado, on bydła, kiedym był chłopakiem, na smugach kefalońskich powierzył mej straży. A jam je tak rozmnożył, że się już nie zdarzy nikomu piękniejszego wyhodować bydła. Ale mi ta hodowla nareszcie obrzydła, gdym zmuszon tuczyć mięsem, żarłoczny brzuch gaszy. Co nie dba o pańskiego syna, ni się straszy zemsty bogów, bo gachy i na to już kroją, by się włością królewską podzielić jak swoją. O, nieraz ja z myślami biłem się i biję. Co począć? Bo czyż mogłem, dopóki syn żyje, zabrać stado i uciec na ziemię sąsiada, aby błagać pomocy? Zostać gorsza biada, gdy bydło dawać muszę, dziś na stoły wrażę. Dawno byłbym się przeniósł pod inne mocarze z tej tu ziemi, gdzie dłużej wytrzymać nie mogę. Alem zawsze nadzieję w sercu żywił błogę, że mój król nieszczęśliwy po latach powróci i z zamku zalotniki napastne wyrzuci. Na to mu odrzekł Odys. O mój skotopasie, twoja mowa nie głupia i nie podła, zda się. Widzę, żeś człek rozumny i dobrych przymiotów, więc słuchaj, a co powiem, jam zaprzysiąc gotów. Zeusa biorę na świadka, ten stół, to ognisko boskiego Odyseja, gdzie mam przytulisko, że powrót twego pana ciebie tu zastanie i własnymi oczyma ujrzysz, co się stanie, gdy się on tu zabierze do gaszej gawiedzi. Na to skotasz te słowa dał mu w odpowiedzi. O, niechże Kronion ziści twoje obietnice. Zobaczysz, żem dość krzepki, twardą mam prawicę. A Eumajos się modlił nieśmiertelnym bogom, by Odysa ojczystym wrócili już progom. Taką to między sobą wiedli tam rozmowę. Telemach pod miecz gachów miał już oddać głowę, lecz ptak złowróżbny z strony przeleciał im lewej. Orzeł z drżącej gołąbki darł szponami trzewy. Ujrzawszy go, Amfinom rzekł do zgromadzenia: przyjaciele, z naszego nic postanowienia, Telemacha nie zgładzim. Siadać do biesiady. Zgromadzeni uznali trafność dobrej rady i hurmem weszli w wnętrze gmachów odysowych, chlajny zdjęte na krzesłach, kładąc purpurowych, obiatując barany i tuczne koziołki, wieprze karmne i ze stad najpiękniejsze ciołki, skwarząc trzewia i nimi racząc się nawzajem. Wino w dzbanach mieszano zwykłym obyczajem. Świniopas czasze wkładał w ręce godowników. Skotarz Filoitios chleby wyjmował z koszyków i rozdawał. Melantios znów dolewał wina. Więc do gotowej uczty zasiadła drużyna. Snać Telemach coś chytrze w głowie swej uradził, bo Odysa przy progu kamiennym posadził u małego stolika na krzesełku lichem. Kąsek trzewiów mu podał, toż wino z kielichem szczerozłotym i mówił do króla w ten sposób. Pij tu sobie spokojnie, w gronie tych tam osób, a od gwałtu urągań będę ci obroną przeciw całej gromadzie. Tu nie karczma pono, lecz zamek Odyseja. Ja po nim dziedziczę, przeto od gwałtów obelg powstrzymać się życzę, aby stąd nie wypadły kłótnie i zatargi. Tak powiedział i każdy przygryzł sobie wargi, podziwiając tę ciętą wymowę młokosa, aż w tłumie dał się słyszeć głos Antinosa. Słyszeliście, Achiwi, jak nas wziął na słowa, jak groził, co kto dostał, niechże sobie schowa. Cóż robić? Zeus nie zwolił. Bez tej tam przeszkody zapewne by na wieki zamilkł mówca młody. Telemach na tę mowę nie zważał tam wiele, a tymczasem przez miasto z Keryksy na czele ciągnęła hekatomba, a kudłata rzesza Achiwów w Gaja Polla łucznika pośpiesza. Zaś gachy, pokrajawszy pieczone mięsiwa, rozdali między gości. Każdy je spożywa. Dla Odysa przynieśli pachołcy służbowi tyle mięsa, co dali każdemu gościowi, bo takim syn Odysów wyraźnie zalecał. W gachach przecież jad złości coraz się rozniecał, bo tak chciała Atenę, by ich szyderstw jady coraz bardziej jątrzyły serce Laertiady. Był tam pomiędzy nimi gbur nieokrzesany, rodem z ostrowu Same, Ktesipem nazwany. Pyszałek, dołów bogactwa, więc mu się zachciało wziąć sobie po Odysie żonę pozostałą. On głos zabrał i mówił do gachów gromady.
Posłuchajcie, co powiem, wspólnicy biesiady. Ten przybysz swoją cząstkę dostał, jak z nas każdy. Wszak ująć coś gościowi rzecz naganna zawżdy i niesłuszna, gdyż w domu goście równi sobie. Ja mu przecież od siebie podarunek zrobię. Niech nim dziewkę łaziebną lub kogo obdarzy z sług będących tu w domu naszych gospodarzy.
Rzekł i z kosza wyjąwszy gnat racicy krowiej, z zamachem cisnął prosto na łeb Odysowi. Król uniknął pocisku lekkim głowy zwrotem i rozśmiał się wzgardliwie. Gnat wyciął z łoskotem o ścianę, więc Telemach gniewny ścisnął pięście i tak groził. Ktesipie, wielkie dla cię szczęście, żeś mi gościa nie trafił, gdyż umknąć pośpieszył. Inaczej byłbym ciebie na wskroś dzidą przeszył i ojciec by ci sprawił pogrzeb niewesele. Radzę wam nie pozwalać sobie tu za wiele. Nabyłem doświadczenia i własnym pojęciem poznam co złe, co dobre. Nie jestem dziecięciem. Nawet umiem cierpliwie znieść, co widzą oczy, jak żniecie bydło moje, jak wino się toczy i wypróżnia spiżarnia. Opór byłby próżny, jednemu przeciw tylu. Lecz każdy mi dłużny zachować się przystojnie, kto gości w mym domu. Wam chce się mnie żywota zbawić pokryjomu. Zabijcie, śmierć znośniejsza, niźli takie życie, niźli widok tych gwałtów, jakie tu robicie, lżąc w wędrówce ubogie lub włócząc w świetlice na bezwstydne uciechy dziewki służebnice. Skończył. Każdy oniemiał i milczący siedział, aż w końcu Agelaos tak mu odpowiedział. Przyjaciele, on mówił po sprawiedliwości, niech się nikt z nim nie spiera, ani nań się złości, ani lży tego dziada, ni dokucza komu z czeladzi należącej do Odysa domu. Wszakże jemu i matce potrzebną jest rada, którą mogliby przyjąć, jeśli się im nada. Pókiście tęsknym sercem wierzyli oboje, że Odysej powrócić mógłby w progi swoje, póty wolno wam było na powrót ten czekać i gachów na tarczywość z dnia na dzień odwlekać. Chociaż mówiąc po prawdzie, gdyby Odys żywy z woli bogów powrócił, byłby traf szczęśliwy. Lecz dziś, gdy znikła wiara w powrót twego ojca, namów matkę, niech sobie wybiera mołojca, najtęższego, co dary najhojniejsze składał, i poślubi. Ty będziesz odtąd mieniem władał ojcowskim bez podziału. Jadł i pił swobodnie. Matka z domu ustąpi. Na to odparł godnie roztropny młodzian. Nigdy bogami się świadczę i cierpieniami ojca, który bądź tułacze dni tam pędzi, bądź znalazł śmierć w nieznanej stronie, że matce nie przeszkodzę. Owszem, ją nakłonię. Niechaj sama na męża, kogo chce, wybierze. I kto jej najhojniejsze dary niósł w ofierze. Wżdy sam nigdy nie śmiałbym odezwać się do niej, by z domu ustąpiła. O, niech mnie Bóg broni! rzekł. I naraz coś gachom zrobiła Pallada, że wszystkich nieskończony dziki śmiech napada. Oszaleli. Śmiech parskał z ich szczęk wykrzywionych, połykali kawały mięsi w krwią czerwonych, łzy im ciekły, a serca owładnęły strachy. Wtem boski Teoklimen rzekł, wskazując gachy: o, wy biedni, nieszczęścia zewsząd na was godzą, w ćmie nocy głowy, twarze, stopy wasze brodzą. Słychać głosy jęczące, z ucz płyną łez strugi, krwią ciepłą pobroczone ściany i framugi. A co mar pcha się do drzwi, co ich tam w podziemiu, a wszystkie w Ereb lecą, a na nieb sklepieniu Helios gaśnie i straszne ogarniają mroki. Wieszczek rzekł, oni z śmiechu rwali się za boki, aż Eurymach się ozwał do gachów i prawił: znać oszalał ten przybysz, co się świeżo zjawił. Hej, mołojcy, za próg z nim, wywiedźcie na pole, jemu tu wszystko ciemno, noc go w oczy kole. Boski mu Teoklimen rzekł po raz ostatni: na nic mi przewodnicy twoi nieprzydatni. Mam, jak widzisz, wzrok, uszy, a i nogi zdrowe, a szałem obłąkania niezmąconą głowę. Więc wyjdę z ich pomocą, bo i tak już wietrze zbliżającą się biedę, która w proch was zetrze wszystkich co do jednego w Odysowym dworze. Za urągania biednym sprośne cudzołoże. Rzekłszy to, wraz opuścił pyszne zamku ściany, wracając w dom Peiraja, gdzie był pożądany. Gachowie ze zdziwieniem po sobie spojrzeli i drwili z Telemacha, a z gości się śmieli. Aż jeden butny młokos odezwał się w tłumie: nikt pono gorszych drabów w dom puszczać nie umie niż Telemach, wszak wpuścił nam głodnego dziada, co wino tęgo łyka i dobrze zajada. Lecz to szczery niezdara, na pracę się wzdryga, ciężar to niepotrzebny ziemi, co go dźwiga. Toż i drugi, co wieszcza, udając, chciał wróżyć. Słuchaj mnie, mojej rady, mógłbyś dobrze użyć, gdybyś obu przybyszów wsadził w łódź wiośloną i posłał do Sikelów. Tam by ich kupiono. Te ich gwary Telemach puszczał mimo uszy. Jedno w Odysa patrząc czekał, czy się ruszy i podniesie prawicę na występne głowy. Tam zaś w ozdobnym krześle wprost izby godowej siedziała Penelopa i nasłuchiwała tych rozmów, jakie wiodła w izbie młódź zuchwała, która wśród pustych śmiechów, hucznej wesołości zażywała przysmaków różnych dosytości, gdyż na obiad niemało sztuk zarżnięto bydła. Za to żadna wieczerza takim nie obrzydła, jak owa, którą Odys z pomocą Pallady miał im sprawić, wetując ich gwałty i zdrady.